Paula Sawicka z bloga Gapie na mapę. Zawsze możemy pomarzyć i zaplanować sobie wyjazd na przykład do Andaluzji. Andaluzja to cudowne widoki,
słońce, morze, białe wioski i jedzenie, ale też podobało mi się to, kiedy wchodzi się tam do kawiarni rano na kawę, każdy jest uśmiechnięty. Ludzie ze sobą rozmawiają i to wcale nie są znajomi, bo to widać. Oni po prostu rozmawiają o tym, jaka piękna jest pogoda i co dzisiaj planują zrobić. I to jest niesamowite. Patrzy się na takich ludzi i za chwilę, mimo że nie znasz tego hiszpańskiego dobrze, zaczynasz z nimi gadać, więc to jest mega, mega przyjemne. Ta otwartość, ta towarzyskość, to słońce na twarzy, na zewnątrz, wszędzie.
Czy możemy się jakoś w tych rozmowach i w tej otwartości czuć dobrze, pomimo tego, że na przykład nie znamy hiszpańskiego?
Pewnie. Jeżeli nie władamy hiszpańskim świetnie, a ja naprawdę znam go un poco, albo nawet poquito, bo uczyłam się tylko rok i to dawno temu, to świetnie poradzimy sobie ze spangliszem, czyli miksem hiszpańskiego i angielskiego, bo tak naprawdę Hiszpanie, mimo że kochają swój hiszpański, to coś tam mówią po angielsku. Są też knajpki i miejsca, gdzie ludzie świetnie mówią po angielsku, ale lubią, jeżeli ty mówisz po hiszpańsku. To wtedy czują się tacy, wow, przyjechali do mnie ludzie z Polski i potrafią się ze mną dogadać w moim języku. Oni to lubią bardzo, więc za każdym razem starałam się trenować ten mój hiszpański i oczywiście z pomocą gdzieś tam przychodził słownik online. Dawało radę za każdym razem.
Czy jeżeli planujemy sobie jakieś kierunki, to zrobić to z Polski, zdalnie, ustalić sobie, co chcemy zobaczyć, czy wjechać i spróbować się właśnie dogadywać?
To zależy, ile mamy czasu, bo jeżeli mamy wyjazd od A do Z w określonym czasie, to najlepiej wszystko zaplanować w Polsce, tak? Czyli dokąd lecimy, co jest naszą bazą wypadową. W naszym przypadku była to Malaga, wybraliśmy Malagę, bo nasz mały miał wtedy 6 miesięcy i była to jego pierwsza podróż zagraniczna. Dlatego też miejsce wypadowe w tej Andaluzji było dla nas bardzo ważne, bo chcieliśmy, żeby w miarę blisko było do wielu atrakcji turystycznych. I stąd padło na Malagę, a poza tym bardzo nam zależało na tym, żeby w tym mieście, w którym zamieszkamy, był bezpośredni dostęp do morza. A Malaga właśnie to ma przecudną plażę długą, idącą przez całe miasto, Malageta. Poza tym ma mnóstwo zieleni do spaceru właśnie z czy młodziakami, czy starszakami. I właśnie dlatego, że jest takim punktem centralnym w Andaluzji, to fajnie i dobrze się w niej zatrzymać.
Andaluzja to jest taka kraina, którą można zwiedzać na 1000 sposobów. Dobrze, jeżeli sobie ustalimy jakąś bazę. Może to być na przykład Malaga. Tak zrobiła Paula Sawicka. Gapie na mapę to jest ten blog, gdzie można zobaczyć Malagę obfotografowaną. Jakie Malaga ma jeszcze atuty bazowe, które mogą nam się przydać?
Malaga jest sporym miastem, bo zamieszkuje ją prawie 570 tysięcy ludzi. Ja nie lubię dużych miast, ale Malagę polubiłam, dlatego że mimo że jest tak naprawdę praktycznie dwa razy większa od naszego rodzinnego miasta, od Białegostoku, to ta infrastruktura tam jest jakaś taka przyjazna i nie taka wielkomiejska. Jest dużo parków, jest plaża piękna, jest super starówka, która oczywiście bywa zatłoczona, ale tylko w niektórych godzinach. My się zaszliśmy w Maladze na ponad 3 tygodnie, więc mieliśmy okazję zobaczyć ją za dnia, w nocy, rano, po południu i dzięki temu poznaliśmy ją od tej strony, jak to miasto żyje tak naprawdę. I ona ma te swoje piki, jak każde miasto, ale zdarza jej się być spokojną, mimo że to hiszpańskie miasto.
Czy ludzie tam żyją tak na zewnątrz, na ulicach, w kawiarniach, na placach, czy raczej to jest taki ruch turystyczny mocno?
Zdecydowanie, jak każde hiszpańskie miasto, jest to głośne miasto, ale nie tak głośne jak na przykład Barcelona. Jest większa i jest głośniejsza zdecydowanie i bardziej popularna. Częściej ludzie wybierają Barcelonę. Malaga tak, ale myślę, że jest to jakiś tam punkt drugiego wyboru, jeśli chodzi o Hiszpanię i takie najpopularniejsze miasta, do którego można polecieć. Jest dobrze skomunikowana, ma komunikację miejską. My akurat wypożyczaliśmy auto z uwagi na wygodę z maluchem, ale ma linię autobusową. Świetnie się ją zwiedza na piechotę, bo my akurat lubimy robić kilometry, wtedy robiliśmy jeszcze z wózkiem. Teraz pewnie byłoby to niemożliwe, musielibyśmy nadążać za naszym synem, który uwielbia szybko biegać. Wtedy to był wózek i nasze stopy tak naprawdę nas niosły po tym mieście. I pamiętam do dziś te wszystkie nasze wieczorne spacery na Lulanie Kuby, kiedy wtapialiśmy się w tą plażę, w ten piękny napis Malageta, kiedy słońce chyliło się już ku zachodowi i to była magia.
Jak wyglądają noce w Maladze? Czy to miasto rzeczywiście miło, smacznie, słodko i przecudownie sobie śpi?
Śpi na pewno nie. Nasze spacery kończyły się gdzieś tam około 20 z wiadomych powodów, natomiast kilkakrotnie udało nam się gdzieś tam przyspacerować już o takim poważnym zmroku, 21-22, to nie jest to jakaś taka tętniąca Majorka Ibiza, ale ludzie się spotykają, jedzą, piją wino, świetnie się bawią, po prostu spędzając razem czas, nawet przy stole. Nie jest to imprezownia. Wydaje mi się, że jest to świetne miejsce dla każdego, bo my jako rodzina się tam odnaleźliśmy, ale wydaje mi się, że my jako duet też byśmy się tam odnaleźli. No nie jesteśmy typowymi imprezowiczami, więc nie tęskniliśmy za umpa, ale ta Malaga po prostu jest przyjazna, może ja tak mówię, bo ja się po prostu w niej zakochałam.
Jeżeli wybieramy się z dzieckiem, to musimy je jakoś zagospodarować, żeby się nie zanudziło. Czy Malaga ma jakieś takie propozycje właśnie prorodzinne?
Ma mnóstwo parków i to bardzo rozległych, zielonych. Pamiętam, że jak spacerowaliśmy przez taki jeden z największych parków Malagi, to zobaczyłam taką rodzinkę z trójką dzieci i byłam w szoku, bo każdy z nich miał plecak, każdy dzielnie wędrował i widać było, że dopiero przylecieli, ale właśnie z uwagi pewnie na dzieci, dla dzieci, wybrali się do tego parku, zrzucili te plecaki i pobiegli na te wszystkie drabinki. Nasz Kubuś wtedy oglądał te dzieciaki, wtedy jeszcze tylko z wózka, natomiast jeżeli polecimy jeszcze kiedyś do Andaluzji, a na pewno to zrobimy, to będzie towarzyszył takim dzieciakom, bo te place zabaw tam są fajnie schowane od słońca, a to ważne, jak jest cieplutko. Na plaży też jest co robić, no bo oprócz tego, że dzieciaki godzinami mogą się bawić w piachu i budować zamki z piasku, to też pamiętam, że było dużo placów zabaw, ławeczki, na których można przysiąść. Ja wtedy byłam na etapie karmienia małego, więc te ławeczki były dla mnie bardzo ważne, tudzież bary na okrągło, jeden za drugim, w którym można było kupić wodę, czy coś tam sobie zjeść, jakiegoś tapasa chwycić i usiąść na plaży pod palmą. I jeszcze jedna rzecz, przypomniało mi się, najważniejsza, gdzie dzieci się zbierały najbardziej? Jak się idzie wzdłuż Malagety, czyli tej super plaży w Maladze, to praktycznie przy każdej gdzieś tam palemce zbierają się papugi, zielone, piękne papugi. I dzieciaki je oczywiście karmią, zaczepiają, one skrzeczą i jest taki fan, że można na to siedzieć i się patrzeć. Jeździliśmy tam często właśnie na taki skwerek z palemkami, gdzie Kuba godzinami wpatrywał się w te ptaszory i się strasznie cieszył, jak one mardały gdzieś tam zielonym swym pięknym ogonem.
Wędrowanie w tym czasie, kiedy zamknięte są granice, nie jest prostą sprawą, ale zawsze możemy pomarzyć i zaplanować sobie wyjazd na przykład do Andaluzji. Tak jak Paula Sawicka z bloga Gapie na mapę, można zacząć oglądać się z punktu widzenia kogoś, kto ma bazę w Maladze. Jeżeli już jesteśmy w Maladze, jest nam tam dobrze, obejrzymy sobie miasto, które kierunki wybrać, co jest w miarę blisko i co można zobaczyć i co warto zobaczyć.
Niesamowite w Maladze jest to, że z Malagi jesteśmy w stanie dostać się do naprawdę wielu atrakcji, które zaraz wymienię, w ciągu godziny. Bo na przykład wszystkie przepiękne białe wioski, Pueblos, Blancos, które są osiągalne w zasięgu 70 kilometrów, to jest raptem godzina drogi. Z tych białych wiosek, te, które my widzieliśmy i które strasznie zapadły nam w pamięć, to Frigiliana, które jest raptem 60 kilometrów od Malagi. Ona uchodzi za najpiękniejszą białą wioskę na Costa del Sol, czyli na całym tym andaluzyjskim wybrzeżu. I ja się z tym całkowicie zgadzam, bo jest najbardziej urokliwie położona, bo jest położona na wzgórzu. I te białe wioski w promieniach słonecznych po prostu wyglądają morderczo pięknie. Zaraz potem jest Nerja, 67 km od Malagi, więc również rzut beretem. To jest taki balkon Europy, on nawet tak jest nazywany. Jest to piękny taras widokowy na wybrzeże całego Morza Śródziemnego. Tam nie mieliśmy szczęścia z pogodą, bo było bardzo pochmurno, ale mimo to warto było tam wskoczyć i popodziwiać, stanąć na tym balkonie Europy, bo to naprawdę wygląda jak taki wielki balkon, z którego podziwiasz Morze Śródziemne. Chwilę później jest Marbella, 60 km od Malagi. I to już nie jest moje miasto, taki odpowiednik francuskiego Saint-Tropez, czyli jest tam trochę wypaśnie. Ja wolę takie wioski z klimatem, z taką tradycją. Natomiast Marbella to jest takie Saint-Tropez, chociażby dlatego pewnie wille mają tam Antonio Banderas czy George Clooney. Zajrzeliśmy tam, żeby wiedzieć, o co chodzi, ale szybko się stamtąd zawinęliśmy, bo to nie do końca nasze klimaty. Bardzo fajna wioska, również biała wioska. Jest raptem 35 km od Malagi, jest to Michas. Piękna, śnieżno-biała. To, co ją odróżnia od pozostałych wiosek, to to, że są w niej ośle taksówki. Mi było strasznie szkoda tych zwierzaków biednych. Niestety są atrakcją turystyczną i ludzie z nich często i gęsto korzystają. My oczywiście, jak to my, zwiedziliśmy Michas na piechotę, no bo się da, bo to jest mała wioska, po której chodzisz w górę, w dół, podziwiasz te piękne ściany. Nie wiem, po co do tego męczyć osły, ale Jak wiadomo, są różni turyści, różne potrzeby. Jeżeli chodzi o wyprawy w naturalne miejsca, to ja nie byłam, ale Maciek wybrał się na Ścieżkę Króla, Camino del Rey. To też jest w zasięgu 60 km miejscowość. Jest to taki wąwóz, dość niebezpieczny. W sumie w 1999 i w 2000 odnotowano tam niestety 4 śmiertelne wypadki. Po 2000, właśnie po tych wypadkach, zrobili tam kapitalny remont. Bardzo dobrze poprawili tą infrastrukturę, te wszystkie ścieżki, alejki, jakieś mostki. I dzięki temu jest o wiele bardziej bezpiecznie i ludzie już nie mają tej traumy z 2000 i w oczach tych śmiertelnych wypadków i chętnie odwiedzają to miejsce. Powiedziałam, że to jest Camino del Rey, miejscowość El Chorro. To, co jest jeszcze niedaleko tej miejscowości, to Rio Chilar. Piękne przejście rzeką. Niestety my wtedy, z uwagi na wiek naszego gapiątka, nie mogliśmy sobie na to pozwolić, bo idzie się wzdłuż rzeki i trzeba mieć na sobie spodnie takie nieprzemakalne, buty i tak dalej. Aż to była nasza pierwsza wyprawa z młodym, nie do końca byliśmy na to przygotowani. Teraz myślę, że były pierwszy, który by tam wbiegł do tej rzeki. Mamo, chcę dalej. Więc to jest dla rodzin jak najbardziej. Dla każdego tak naprawdę, bo chyba nie jest to trudne przejście, jedyne co, mogą nam trochę zmarznąć nogi, ale to też jest taka atrakcja dla naturolubnych osób.
Jesteśmy w Andaluzji, widzimy te wspaniałe widoki, serce nam po prostu rośnie, a głowa odpoczywa od wszystkiego, co nie jest wakacyjne. Takie wakacje to marzenie, zabiera nas tam w świecie wyobraźni, jak na razie Paula Sawicka z bloga Gapie na mapę. Są przestrzenie i krajobrazy przecudowne, ale są też miasta, które są niedaleko od Malagi, którą traktujemy jako bazę wypadową, a które są po prostu takim punktem obowiązkowym dla kogoś, kto ma trochę czasu na Andaluzję.
Powiedzieliśmy sobie o białych wioskach, które są bardzo blisko Malagi, bo w zasięgu 60 km wiele z nich możemy odwiedzić. Natomiast jest jeszcze masa innych pięknych miast, do których warto się wybrać i jest Granada. Granada to w ogóle ostatnie państwo muzułmańskie w Hiszpanii. Jak się wejdzie do centrum Granady, to pierwsze co, to ma się wrażenie, gdzie ja jestem. Stanęłam sobie po środku placu i zadałam sobie pytanie, czy ja jestem w Egipcie, czy jestem w Hiszpanii. W Granadzie byliśmy strasznie krótko, bo tylko raptem kilka godzin, ale przeszliśmy sobie jej ulicami i na pewno warto się tam zaszyć na dłużej. Bardzo popularne miasto, studenckie miasto. Mam znajomą, która tam studiowała i ona na przykład uwielbia Granadę, natomiast Malagi nie lubi. I miałyśmy taką fajną polemikę, bo ja uważam totalnie odwrotnie, ale to pewnie dlatego, że ja spędziłam 3 tygodnie w Maladze, a 3 godziny w Granadzie. Dlatego stwierdziłam, że rzeczywiście nie mogę tego porównywać, bo ona była tu i tu długo, ja natomiast tylko w Maladze. Myślę, że Granada też mogłaby zostać w moim sercu gdzieś głębiej, gdybym była tam dłużej. Z miast, które warto na pewno jeszcze zahaczyć, to Cordoba, Sewilla, Gibraltar i Kadyks. I w tych 4, które wymieniłam teraz, niestety nie byliśmy, bo raz, że są sporo dalej, a w tamtym czasie nasz młody był bardziej wymagający niż teraz, bo był jeszcze maluchem. Natomiast Cordoba, Sewilla, Gibraltar, Kadyks, tam wrócimy. Tam będzie druga część naszej andaluzyjskiej przygody i chętnie wyczytamy jakieś ciekawostki, co tam zobaczyć, co zjeść i gdzie pojechać w tej części Andaluzji, czyli w tej zachodniej.
Skoro jesteśmy przy miastach, jeżeli mamy samochód do dyspozycji, czy poruszanie się tam jest trudne, czy trzeba się obkuć z jakichś takich podstawowych zasad, których my tutaj nie stosujemy?
Jest zdecydowanie trudne, ale tylko pod jednym kątem, a może aż parking. Parking to jest dramat. Nie dość, że jest ich mało, to parkowanie to nie jest na moje nerwy. Na szczęście Maciek, nasza ostoja spokoju, gapie na mapę. Odnajduje się świetnie w każdym miejscu, jeśli chodzi o parkowanie. Także całe szczęście, że on odwalał ten kawał roboty, bo ja bym pewnie gdzieś tam odpuściła i poszła na pieszo. Także to jest wyzwanie, parkingi. I właściwie tylko to. W godzinach szczytu oczywiście korki w centrum trzeba omijać i najlepiej nie jeździć po centrum w godzinach szczytu. A tak poza tym to tak standardowo trzeba zapiąć pas i bezpiecznie wyjechać poza miasto najlepiej i gnać kilometry, żeby zobaczyć wszystkie te piękne zakątki andaluzyjskie.
Z jakiej mapy korzystaliście?
Korzystaliśmy z map online, z GPS-a. Popularnego. Czasami jak wyjeżdżamy i właśnie odszukujemy jakieś miejsca na mapie, zaznaczamy punkty, żeby do nich dotrzeć, to zawsze łapiemy się za głowę, jakie to jest teraz banalnie proste. Tak abstrahując od Andaluzji czy każdego innego miejsca. Wklikujemy, stawiamy pineskę i jesteśmy, jedziemy, tak? W prawo, w lewo jesteśmy. Wielki szacun naszym rodzicom i dziadkom. Podróżowali z mapą papierową. Czasem trochę za tym tęsknię, bo ja jeszcze pamiętam takie podróże z moimi rodzicami i z mapą na kolanach u mamy. To było niesamowite doświadczenie, ale jesteśmy w XXI wieku, trochę się pozmieniało przez 30 lat i możemy sobie pozwolić na to, żeby wbić pineski na mapie online i po prostu bez namysłu jechać, podziwiać te piękne widoki Andaluzji.
Andaluzja to cudowne widoki, ale oczywiście też smaki, bo jak tu podróżować, nie myśląc o lokalnych smakołykach. Paula Sawicka, Gapie na mapę, to jest ten blog, gdzie można znaleźć różne opowieści, także kulinarne, ale dzisiaj skupiamy się na Andaluzji. Jaki tam smak jest tym podstawowym i tym dla nas najbardziej ciekawym?
Malaga to przede wszystkim tapasy. Tapas na każdym kroku, w każdym barze. Tapasy, czyli małe przekąski, i są to po prostu miliardy różnych przekąsek, od owoców morza po małe zgrillowane rybki, kanapki, sałatki, dosłownie wszystko można zjeść w formie tapasu. I Hiszpanie, Andaluzyjczycy również bardzo je lubią. To, co jest nietypowe dla reszty Hiszpanii, a typowe dla Andaluzji, to chiringuitos. Są to takie małe knajpki przy plaży, też z tapasami, ale one wyróżniają się tym, że mają takie specjały w postaci na przykład espetos, czyli takich szaszłyków z rybek. Wygląda to niesamowicie. Idzie się z plaży na plażę, mija się te chiringuitos i tam stoi pan, który obsługuje taki wielki grill, a wokół niego te szaszłyki z rybek. Są też znane tam boquerenos fritos, czyli po prostu takie smażone małe rybki. Wszystko smakuje wyśmienicie, a z takimi widokami to już w ogóle trzy razy bardziej. To, co jeszcze jedliśmy akurat w Maladze, bo najwięcej wypróbowaliśmy w Maladze, bo tam byliśmy najdłużej, to był burger z byka. Był smaczny bardzo. Jedliśmy kalmary. Kalmary zrobione w pysznym czosnkowym sosie. Do dziś pamiętam ich smak. Były wielkie tygrysie i smakowały jak mistrzostwo świata po prostu. Kolejnym takim punktem na naszej mapie jedzeniowej, bo taką sobie też właśnie pineskami wytyczyliśmy, to było ajo blanco con melon i sardines. Biała zupa z melonem i sardynkami. Brzmi kosmicznie, burza smaków, ale jest pyszna, naprawdę. Ja miałam opory, chociaż zazwyczaj burze smaków nie są mi straszne. Mistrzostwo świata, naprawdę. Wygląda bajecznie. Te sardynki, ten melon, ten czosnek tam i ta biała zupa, rewelacja. Ale w Maladze można też jeść nie tylko na słono, że tak powiem, ale też na słodko. To, co wyróżnia Malagę i całą Andaluzję też, są to churros. Takie pyszne, wysmażane w głębokim tłuszczu pałeczki, które po przekrojeniu mają kształt ten przekrojowy gwiazdki, więc są strasznie ciekawe. I je się je do kawy. O poranku, po południu. Są bardzo różne, bo w jednej knajpie dostanie się je mniej tłuste, w innej bardziej. Tu jest kształt pałeczek, w innej knajpie są to jakieś takie okrągłe, wręcz takie precelki z tych paluszków. Najczęściej zamawia się to z czekoladą, taką płynną. Maczasz i jesz. Bajka, 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 bajka. Ze słodkości to jeszcze lody turon. Turon to nugat. Nugat, bardzo typowy smakołek w postaci kostki, sprzedawany głównie na Boże Narodzenie w Maladze i okolicy. Jak smakuje nugat, to pewnie każdy z nas wie i to jest pychota. To, co na pewno jeszcze trzeba zrobić, jeżeli jesteśmy przy jedzeniu, to wybrać się w Maladze na Mercado Central, bo jest to taki market, rynek, gdzie się znajdzie wszystko to, co serwują w knajpach, ale tam masz okazję doświadczyć tej surowej rybki, tych warzyw, owoców na wagę, które dostajesz w tapasach w knajpie, ale możesz też je tam sobie kupić i sporządzić samodzielnie jakiś obiad czy lunch. Malaga ma aż 9 sposobów podania kawy i każdy z nich zależy od zawartości, od ilości mleka w kawie. I właściwie chodzi tylko o dodanie mleka lub jego brak, ale oni sobie przysposobili 9 nazw, których oczywiście teraz nie wymienię, ale są piękne, hiszpańsko brzmiące. I to jest niesamowite, bo najbardziej pamiętam taką knajpkę El Caracol, po polsku ślimak, która słynie z jednych z najlepszych w ogóle churros w Maladze, o których wspominaliśmy. I właśnie oni serwują tą kawę na 9 sposobów. Więc pierwsze pytanie, jak zachodzisz barmana, kelnera, jest takie: która kawka, który churros. To była knajpa jedna ze starszych w ogóle w Maladze. Wyglądała jak taki typowy old school, a miała taką duszę, że jakbym wróciła teraz do Malagi, to pierwsze miejsce, które bym odwiedziła, to właśnie to.